Rozpocznę od pytania. Najbardziej kontrowersyjne zdanie, jakie ostatnio słyszałeś, czy słyszałaś? Może takie... Władze mają prawo wykwaterować obywateli, by osiedlić imigrantów. Tak? Kontrowersyjne. Albo posiadacze, właściciele samochodów terenowych... Powoli. Zaczynamy od 3 sekund. Posiadacze samochodów terenowych czy busów usłyszeli pewnego razu, że wojsko ma prawo w razie potrzeby zarekwirować ich pojazdy. Kontrowersyjne, prawda? A najbardziej kontrowersyjne zdanie z Biblii. Jakie zdanie byście tutaj podali? Wywołujące największe napięcie. Jakie jest najbardziej kontrowersyjne zdanie z Biblii, twoim zdaniem? Takim zdaniem dla kogoś może być zdanie: Bóg tak umiłował świat, tak? Bóg tak ukochał świat. Jak to? Bóg kocha świat, przecież tyle nieszczęść. To może być dla kogoś bardzo kontrowersyjne zdanie. Dla mnie osobiście, gdybym miał wybrać najbardziej kontrowersyjne zdanie, definiujące największe napięcie, jakiego doświadczam, niech to będzie zdanie, może ktoś z nas też uzna, że dla niego to będzie najbardziej kontrowersyjne. Jest to zdanie wypowiedziane przez Pawła Apostoła, zapisane w 1 Koryntian 9. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdyby było powiedziane: biada mi, gdybym się nie modlił, gdybym nie karmił się Bożym Słowem, gdybym nie cenił sobie przyjaźni z Bogiem, czy coś tam jeszcze, a już zupełnie, gdybym na przykład dopuścił się oszustwa, niemoralności, gdybym poszedł na kompromis ze złem, to oczywiste, tak? Ale biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Bardzo kontrowersyjne, prawda? Tą kontrowersję wprowadza Jezus od razu w pierwszym zdaniu przy powołaniu uczniów. Co Jezus powiedział do nich w momencie, kiedy powoływał? Popatrzmy. Następny cytat z Ewangelii Marka 1:17, właśnie. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Widzimy tutaj dwa ekstrema, dwa krańcowe punkty. Uczniowie przed powołaniem żyli dla siebie, dla swoich spraw, dla swojego przedsiębiorstwa rybackiego. Każdy z nich miał swoje życie. A Jezus powołał ich do drugiego ekstremum, drugiego krańcowego punktu, który został zdefiniowany właśnie tak. Staniecie się rybakami ludzi. Czy nie mógł Jezus powiedzieć do uczniów po prostu: pójdźcie za mną, a staniemy się przyjaciółmi, będziecie mi ufać w codziennych sprawach, będziemy sobie rozmawiać, ze sobą przebywać, będzie fajnie. Dlaczego Jezus postawił sprawę w ten sposób? Będziecie rybakami ludzi. Dlaczego Jezus postawił sprawę właśnie w tych dwóch ekstremach? Albo żyjesz dla siebie, z dala ode mnie, albo głosisz Ewangelię. Przecież to wprowadza ogromne napięcie, prawda? Dyskomfort. Wiemy też, co świat wokół nas o tym myśli. Tak? O tym, że chcemy głosić Ewangelię. Świat wokół nas zachowuje się jak ryba, która nie chce być złowiona, tak? I ostrzega inne ryby. O czym myśli ryba? Jak nie wpaść w sieci? Jak nie pozwolić, by inne ryby wpadły? Chrześcijanie z oburzeniem mówią: o, nie, świat z oburzeniem mówi, o, chrześcijanie wybrali się na łowy, tak? I ta sprawa doprowadza niektórych do wściekłości. Czyż nie jest to najbardziej kontrowersyjne zdanie, jakie jest w Biblii, wprowadzające największe napięcie, a przynajmniej jedno z tych kilku najbardziej kontrowersyjnych. A jednak to zdanie oddaje precyzyjnie sytuację, w której się znajdujemy. I najbardziej pasuje do rzeczywistości, najlepiej opisuje rzeczywistość. Jaka to rzeczywistość? Popatrzmy, pierwszy list Pawła Apostoła do Koryntian 5. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To nie jest jakaś dodatkowo mało znacząca sprawa. To jest absolutnie największy problem, jaki istnieje we wszechświecie. Dotyczy on każdego człowieka w każdej chwili jego istnienia. Konflikt stworzenia ze Stwórcą, który może być rozwiązany przez pojednanie. Ten problem jest źródłem wszystkich naszych problemów, jakie doświadczamy. Jezus Chrystus dokonał największej ofiary, by uczynić to możliwym, to pojednanie. Dlatego pojednanie z Bogiem jest największym wydarzeniem, jakie może zdarzyć się w życiu pojedynczego człowieka. Przełom, tak? Zamiana wrogości w przyjaźń. A pomoc drugiemu człowiekowi w pojednaniu z Bogiem jest najcenniejszą rzeczą, jaką możemy komuś dać. I nie jest to tylko teoria, ale teoria poparta osobistym doświadczeniem tych, którzy to przeżyli. Nie mam nawet mikrosekundy zawahania, by odpowiedzieć na pytanie, co było najważniejszym wydarzeniem w moim życiu. Było to doświadczenie pojednania z Bogiem. Moja żona nie obraża się na to, na mnie za to, gdy tak mówię, tak, że to jest najważniejsze wydarzenie, a nie na przykład nasz ślub, bo ona też tego tak doświadcza, tak, że największym wydarzeniem jej życia było pojednanie z Chrystusem, zamiana wrogości w przyjaźń z Bogiem. Chociaż rozumiem, że dla tych, którzy tego nie przeżyli, może to być totalną abstrakcją. Ale dla mnie jest to najważniejsze wydarzenie w moim życiu. I uważam, że pomoc drugiemu człowiekowi, żeby pojednał się z Bogiem, jest największą rzeczą, jaką mogę mu dać. I bez nawet mikrosekundy zawahania. Jest to kwintesencja problemu między człowiekiem a Bogiem. Więcej jeszcze, myślę, że zaniedbanie tego jest najbardziej niehumanitarną postawą i bezdusznością. Nie przejmować się tym, że można pomóc komuś pojednać się z Bogiem i przez to zmienić jego docelowe miejsce przeznaczenia, tak, na całą wieczność. Z tego miejsca z dala od oblicza Bożego, które Jezus nazwał piekłem, na wieczność z Bogiem. Myślę, że jest to bezduszność. Ale jednocześnie jestem świadomy, że jest to całkowicie płynięcie pod prąd temu, co myśli świat. Świat wokół nas nie ma miejsca na coś takiego. Dlatego jest to największa kontrowersja, jaką przeżywam. Tak właśnie wyrażona przez Pawła Apostoła, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I teraz popatrzmy na to wszystko przez pryzmat przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym. Mając właśnie w oczach te dwa ekstrema, życie dla samego siebie i życie sprawą niesienia Ewangelii. Jesteście gotowi? Czytajmy tą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utłuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. W przypadku syna marnotrawnego mamy dwa skrajne punkty. Jednym z nich jest życie w domu ojca, zgodnie z wartościami, jakie tam są, a drugim jest wyjazd daleko od domu ojca i od wartości, jakie tam były. Ale popatrzmy na tą przypowieść, nastawiając ostrość na ten główny problem, z jakim mamy do czynienia. Życie dla samego siebie i życie dla jednania ludzi z Bogiem. Młodszy syn zapragnął zażyć życia dla samego siebie, móc kupić sobie wszystko, o czym sobie pomarzę, każdą przyjemność, uciechę. Kusiła go ta obietnica pełni życia, polegająca na dostępie do różnych wrażeń. W jego przypadku to było poszukiwanie dostępu do pewnych skrajnych marzeń, nawet do miłości za pieniądze, do zabawiania się z nierządnicami, jak później przeczytamy. Ale nie dajmy się oszukać, że dopiero wtedy jest problem. Istotą problemu syna marnotrawnego było życie dla samego siebie, nastawione na dostarczanie sobie wrażeń. Nawet tak zwane normalne życie, ale jednak zdystansowane od tego, co jest największą wartością dla Boga, wyrażoną właśnie w tym naszym głównym zdaniu dzisiaj: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Młodszy syn zdystansował się do ojca, wybrał inne życie. Wyjechał, żeby ojciec mu nie marudził, nie przeszkadzał w tym, co sobie wymarzył. Nikt już go nie będzie irytować sugestiami, jak warto żyć, co jest wartością. Jest to dylemat, który przeżywa każdy z nas, również ci z nas, którzy doświadczyliśmy pojednania z Bogiem. Ścierają się w naszych głowach te dwie nadzieje. Nadzieja na pełnię życia dzięki doznaniom materialnym, tak, jakimś osiągnięciom, dzięki dostarczaniu sobie różnych wrażeń. Jak należy ocenić nadzieję na pełnię życia dzięki takim wrażeniom, łącznie z tak zwanym normalnym życiem? Oto słowa Jezusa z Ewangelii Jana, 4 rozdział. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś pije wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Tylko osobista więź z Chrystusem, tylko ta woda, i to zdefiniowana przez Chrystusa, naprawdę syci człowieka. Tak? Chrystus syci człowieka, ale nie Chrystus taki, jak sobie człowiek wymyśli i jak sobie zdefiniuje, ale taki, jakim on siebie przedstawia. Tylko to jest w stanie nas nasycić. Człowiek oczywiście temu nie dowierza i próbuje karmić się innymi wrażeniami według własnych definicji. Jaki będzie skutek? Będzie znowu głodny, dozna rozczarowania. Potrzebny jest Chrystus, tak? Potrzebna jest ta woda zdefiniowana przez Chrystusa, a to jest właśnie więź z Nim, ale także troska o tych, którzy jeszcze z Nim się nie pojednali. Młodszy syn, ten właśnie syn marnotrawny, wyjechał daleko z domu, żeby zrealizować swoje marzenia. Chciał się nasycić tym, co wydawało mu się właśnie cenne. Skończyło się czym? Skończyło się tym, że jadł obierki, tak? Wiecie, to są obierki, jak się ziemniaki obiera, tak? Skończyło. Miał nadzieję na pełnię życia, a skończył jedząc obierki, jakieś strąki. Ale każdy z nas, ty i ja, stajemy przed tym wyborem, tak jak uczniowie, gdy Jezus ich powoływał i powiedział do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. Nie do czego innego Chrystus nas powołuje. Jeżeli pójdziemy inną drogą, będziemy jeść obierki, tak? Czy można postawić sprawę bardziej ostro? Jeżeli nie otworzysz swojego serca na to, co Bóg tutaj dzisiaj mówi w tym prostym zdaniu: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, będziesz jadł obierki. Jeżeli nie pójdziesz za pragnieniem, by pomagać ludziom w pojednaniu z Bogiem, nie będzie to życie w pełni. Będziesz jadł obierki. Paweł apostoł wie o tym. Nie chce życia na obierkach, więc nie zadowala się tym, żeby być blisko Boga, by się modlić, przyjaźnić z Bogiem, ale stawia sprawę z całą ostrością, stuprocentową. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Bo to jest właśnie pełnia życia zdefiniowana przez Chrystusa. My możemy sobie definiować pełnię, tak? I możemy ją sobie konstruować, że to jest przyjaźń z Bogiem, że to jest jakieś rozmodlenie, rozmyślanie o Bogu i tak dalej. Ale pełnia życia zdefiniowana przez Chrystusa brzmi następująco: pójdźcie za mną, a sprawię, że będziecie rybakami ludzi. Więc każdy z nas, kto ma teraz w sercu to pragnienie, by innym ludziom pomagać w pojednaniu z Bogiem, ma rację, tak? To jest dokładnie strzał w dziesiątkę. Ale każdy z nas staje przed tym wyborem, czy moje życie w tą stronę pobiegnie, czy nie. Jakiego wyboru ty dokonujesz? Jaka postawa w tobie się ujawnia? Co wypływa z twojego serca w tym momencie, gdy słyszysz te słowa, tak? Gdy jest myśl, by głosić Ewangelię, jak reagujesz? Powróćmy do syna marnotrawnego. W tamtych czasach, zgodnie z obyczajem, majątek ojca mógł być rozdzielony między jego dzieci dopiero po jego śmierci, tak? I w tym czasie młodszy syn otrzymałby swoją część majątku. Młodszy syn poprosił jednak ojca, żeby dał mu jego część teraz. Jaka to więc jest postawa? Była to postawa lekceważenia. Co ty mi tu będziesz gadał, tak? Ja wiem swoje, ja chcę teraz. Jaka perspektywa powstaje w twojej głowie, albo jaka postawa wypływa z twojego serca, gdy słyszysz te słowa? Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Co wypływa z twojego serca? Może też postawa lekceważenia. Tak? Co ty będziesz mi tu gadał? To jest moje życie. W mojej wizji, mojego życia nie ma miejsca na takie sprawy jak głoszenie Ewangelii. W każdym razie nie będę się tym przejmował. Kiedyś dałem się na to namówić, ale dzisiaj dajcie mi święty spokój. Ja sam sobie zdefiniuję tą definicję pełni życia, na czym to życie ma polegać. Okej, masz do tego prawo, ale jednak nie można tego nazwać inaczej, jak postawą lekceważenia wobec Chrystusa, wobec Jego drogi. Powracając do syna marnotrawnego, czego on się nauczył? Jakie były skutki z lekceważenia woli ojca? Jego życie stało się właśnie takie. Jadł strąki razem ze świniami. Jakie będzie nasze życie, jeżeli zlekceważymy drogę, którą Bóg ma dla nas? Gdy zlekceważymy kierunkowanie, które Bóg nam posyła, będziemy jeść strąki, tak? Nasze życie stanie się trywialne, będziemy mieli poczucie pustki, będzie to życie na obierkach. Pójdziemy wtedy za różnymi zastępczymi wartościami, ideami, które są jednak trywialne. Wszystkie inne rzeczy, którymi chrześcijanie się zajmują, są tak naprawdę trywialne w porównaniu z byciem rybakiem ludzi. A może też uwikłamy się w jakieś osobiste problemy, problemy z samymi sobą. Tak czy inaczej będzie to życie karmienie się obierkami. I będzie poczucie bólu, straty, rozczarowania, ponieważ zlekceważyliśmy kierunkowanie, które Bóg nam posyłał, które brzmi: wybierz życie, w którym Chrystus uczyni ciebie rybakiem ludzi. Może irytujesz się tym, że tak stawiam sprawę, ale czynię to dlatego, by rozwiązanie było skuteczne, żeby rozwiązania były skuteczne, trzeba stawiać sprawę z całą ostrością. Jak stępimy ostrze Bożego Słowa, będzie rozczarowanie, będą obierki. Ale zobaczmy, co dalej się stało z synem marnotrawnym. Jaka przemiana w nim nastąpiła? Jeszcze raz popatrzmy na wersy 17 do 19. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się swoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Jaka przemiana w nim nastąpiła? Co było najważniejsze w tej przemianie, której doświadczył? Ujawniła się postawa pokory, tak? Lekceważenie zmieniło się w pokorę. I to wszystko zmieniło. Nie minęło długo, jak ten młodszy syn znowu czuł się jak syn, tak? Doświadczył pełni. Co wypływa z twojego serca, kiedy słyszysz kierunkowanie poprzez te słowa? Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Czasami nasze postawy są bardzo głęboko ukryte. Powierzchownie jest wszystko w porządku. Gdybym teraz zrobił taką anonimową ankietę, kto jest za, kto zgadza się z tym zdaniem, biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii. Może wrzuciłbyś, czy wrzuciłabyś do urny odpowiedź tak, ale czasami prawda jest trochę bardziej schowana. Jak? Patrzmy na dalszy ciąg przypowieści o synu marnotrawnym. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu odrzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Jak wyglądał problem lekceważenia w przypadku starszego syna? Postanowił być posłuszny ojcu, tak, w czynach. Ale jak widzimy, on też miał swoje marzenia, żeby się zabawić. Tak? Nigdy ich nie zrealizował, teraz wydaje się tego żałować. Dlaczego był posłuszny ojcu? Jak przyglądamy się bliżej, pewne rzeczy są zastanawiające. Dlaczego on nie ucieszył się z powrotu brata? Nie pobiegł, nie rzucił mu się na szyję. Zobaczmy bardzo ciekawy symptom. On nie przyjął za dobrą monetę postawy ojca, który przygarnął młodszego syna, gdy wrócił. Wręcz zdziwił się taką reakcją ojca. Czyli jakie miał wyobrażenie o ojcu? Myślał, że ojciec nigdy nie przebaczy jego bratu tego, co on zrobił. I teraz jest zdziwiony, że ojciec mu wybacza, okazuje pełną miłość i akceptację. Więc dlaczego był wierny ojcu i posłuszny? Ze strachu, że zostanie odrzucony? Nie z głębokiego przekonania, że warto, że jest to słuszna droga. Sam poszedłby chętnie w cuk, gdyby nie strach przed konsekwencjami. Niezbyt ciekawy obraz jego serca. Co wypływa z twojego serca, gdy słyszysz te słowa, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii? Albo pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. Być może jesteś za, ale bardziej ze strachu. Jest w tobie taka postawa, no dobrze. Jakie jest minimum, które muszę spełnić tutaj? Chętnie bym się zajmował czymś innym, chętnie bym poszedł w cuk, ale skoro to jest tak niebezpieczne, Bóg nie da mi pomyślności, więc niech będzie. Jakie jest minimum? No więc co mam robić, żeby się Bóg nie zdenerwował? To też jest postawa lekceważenia, ta sama, tylko troszeczkę bardziej ukryta. Za fasadą poprawnych deklaracji nie ma jeszcze przekonania, że to naprawdę jest najważniejsza sprawa, jaką istnieje i jaką moglibyśmy się zajmować. I ty też potrzebujesz postawy pokory. Potrzebujesz, żeby Bóg zbudował twoją wiarę, że ta droga jest najlepsza. Że to jest najlepsza rzecz, jaka mogłaby się zdarzyć w moim życiu, tak naprawdę. Gdy pomogę innym w pojednaniu z Bogiem. Tak jak najlepszą rzeczą, która osobiście mnie spotkała, było moje pojednanie z Bogiem. Co więc kryje się za słowami syn marnotrawny? Jaka zasada? Bądź pokorny wobec Boga i Jego słów, a nie będziesz żył obierkami. Każdy z nas może podzielić los syna marnotrawnego przede wszystkim w tym pozytywnym sensie, tak? Że obecne problemy, jakie mamy, problemy z samymi sobą, to jest najczęściej, problemy z doświadczaniem pełni życia, one mogą stać się tylko wspomnieniem, tak jak w przypadku syna marnotrawnego. Stały się w końcu tylko jakimś tam niemiłym wspomnieniem. To, co Bóg ma dla nas, to właśnie to przeżycie syna marnotrawnego. Kiedy już wrócił do ojca, na palcu piękny pierścień, piękne ubranie, na nogach sandały, świętowanie. Ale żeby tak się stało, żeby doświadczać pełni życia jako chrześcijanin, potrzebuje zamienić postawę lekceważenia na postawę pokory i uznać, że właśnie ta sprawa, to powołanie jest rzeczywiście najważniejsze. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Czasami problemy są mocno ukryte, tak jak w przypadku starszego syna, a czasami mocno widoczne, jak w przypadku młodszego, tego marnotrawnego, ale czasami problemy są bardzo, bardzo widoczne, jak w przypadku, no właśnie, jeszcze jeden przykład na koniec. Przykład mocnego zlekceważenia tego, co Bóg mówi, gdy człowiek bardzo daleko odchodzi od tego drugiego ekstremum, tego powołania do czynienia ludzi uczniami Chrystusa. I czasami chrześcijaninowi wydaje się, że jest lata świetlne od tego powołania, bycia rybakiem ludzi, z powodu strasznych rzeczy być może, które zdarzyły się w jego życiu, o których może tylko ty sam czy sama wiesz, tak, przed Bogiem. Tak może być, tak, że czujemy się lata świetlne od tego bycia rybakiem ludzi. Zupełnie drugie ekstremum. Tak było z innym synem marnotrawnym, królem Dawidem. Popatrzmy na koniec słowa z drugiej księgi Samuela 12. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Jak daleko Dawid odszedł od tego pozytywnego punktu, pozytywnego ekstremum, jak daleko posunął się w stronę lekceważenia Boga? Zapragnął zdobyć żonę Uriasza, kobietę, która mu się spodobała, spał z nią, a potem zabił jej męża, żeby ożenić się z nią po legalu. Tak? Powiedzielibyśmy, no facet się totalnie pogubił. Poszedł całkowicie na drugie ekstremum. Jaka postawa za tym stała? Prorok mówi do niego precyzyjnie. Zlekceważyłeś słowo Pana. Strasznie się uwikłał, były srogie skutki później, ale również on, pomimo tak wielkiego uwikłania, miał szansę stać się synem marnotrawnym tak do końca, czyli doświadczyć powrotu i powrócił do wspólnoty z Bogiem. I zobaczmy, co napisał w psalmie 51, który skomponował właśnie po upadku z Batszebą. Napisał między innymi takie słowa w psalmie 51, wers 14 i 15. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczać dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Chcę powrócić do drugiego ekstremum, tak? Do tej pełni życia i to do samego końca, razem z tą misją, największą misją, jaką człowiek może mieć, by, jak tutaj napisał, nieprawych nauczać dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Nie chcę żyć obierkami, strąkami, tak? Pragnie być używany przez Boga właśnie do tego, by innych ludzi doprowadzać do pojednania z Bogiem. Bo jest świadomy, że tutaj jest pełnia życia, że jest to cząstka pełni, którą Chrystus nam daje. Innymi słowy, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. To, o czym dzisiaj mówiłem, to nasze wewnętrzne postawy, to wewnętrzne pragnienie, by być używanym przez Boga do tego najbardziej zaszczytnego zadania, by pomóc innym ludziom w pojednaniu z Nim, to pragnienie, by nie żyć obierkami, ale doświadczać pełni życia, której częścią jest również to, że zanosimy innym ludziom Ewangelię. Jak doświadczyć tego w praktyce, to jest inny temat i powiem tak. Jeżeli Duch Święty wzbudza dzisiaj w tobie to pragnienie, to nasłuchuj w najbliższym czasie tego tematu. Będzie o tym sporo w Szkole Tyranosa, na wspólnocie Kościoła, w reportażach i gdzie indziej. Tam będzie odpowiedź na pytanie jak. Tak? Dzisiaj mówimy o postawach, a dalej będzie odpowiedź na pytanie jak. Jak pomagać ludziom pojednać się z Bogiem. I będzie też w tym realna pomoc. Dużo ma się dziać w tym temacie w najbliższym czasie. Nie ma sprawy ważniejszej, więc nasłuchujcie i bądźcie gotowi. A wtedy i to drugie kontrowersyjne zdanie, Bóg tak ukochał świat, stanie się dla wielu mniej kontrowersyjne, gdy poznają miłość Boga, również dzięki temu, że ty i ja zaniesiemy im Ewangelię. Bóg jest miłością, ma wspaniały plan. No a te inne kontrowersyjne zdania, które co chwilę słyszymy, na przykład, że obywatele będą wykwaterowani, żeby dać miejsce uchodźcom i wiele innym, takimi rzeczami, no nie mamy chyba zbyt wiele czasu, by się tym zajmować. Mamy ciekawsze rzeczy, mamy nad czym biadać, tak? Bo biada, gdybym nie głosił Ewangelii, tak? Nad tym warto biadać.